Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Eutanazja jest fałszywym rozwiązaniem dramatu cierpienia, powiedział papież. Osoby konsekrowane zachęcił do wiernego trwania w miłości. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański. O spotkaniu odpowiedzialnych ekip Notre Dame opowie ksiądz Zygmunt Kwiatkowski. Przedstawimy także papieskie intencje modlitewne na luty oraz sylwetkę świętego Błażeja. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Umierając z miłości na krzyżu, Jezus nadał sens ludzkiemu cierpieniu. Kto to pojmuje, podobnie jak wielu ludzi w minionych wiekach, doświadcza pogody ducha nawet pośród goryczy ciężkich doświadczeń fizycznych i moralnych. O sensie cierpienia Benedykt XVI mówił w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązał do sekretu mesjańskiego przedstawionego w Ewangelii świętego Marka czytanej w tym roku na niedzielnych mszach. Uzdrawiając chorych i wyrzucając złe duchy, Jezus zabraniał im ujawniać, że to On jest Chrystusem. Odkupił świat z grzechu przez własną ofiarę na krzyżu, a nie na drodze ludzkiego triumfu, zauważył papież.
Moc życia w cierpieniu. Ten właśnie temat włoscy biskupi wybrali za motto tradycyjnego przesłania na obchodzony dziś Dzień Życia. Sercem łączę się z nimi ich słowami, w których zawarta jest miłość pasterzy do wiernych oraz odwaga mówienia prawdy, odwaga jasnego głoszenia, na przykład, że eutanazja to fałszywe rozwiązanie dramatu cierpienia, rozwiązanie niegodne człowieka. Prawdziwą odpowiedzią nie może być oferowanie śmierci jako słodkiej, lecz świadczenie o miłości, która pomaga stawić czoło cierpieniu i agonii na sposób ludzki. Bądźmy pewni, żadna łza ani tych, którzy cierpią, ani ich bliskich nie jest Bogu nieznana.
Benedykt XVI nawiązał do obchodzonego 2 lutego w kościele ofiarowania Jezusa w świątyni, tradycyjnie nazywanego w Polsce Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Z woli Jana Pawła II jest to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Papież spotka się jutro z zakonnikami i zakonnicami w Bazylice Watykańskiej. Wszystkich wiernych zachęcił natomiast do modlitwy o liczne powołania w różnorodności charyzmatów, które są bogactwem Kościoła.
Osoby, które przez profesję zakonną oddały swoje życie Chrystusowi, gorącą zachęcą trwajcie mocno miłości i pokorze, zachowujcie wasze śluby i charyzmaty służąc potrzebującym, módlcie się o pokój i nawrócenie dla świata. Z całym Kościołem modlę się w waszych intencjach. Serca błogosławię wani tym, którym posługujecie.
W naszym studiu gościmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, misjonarza w Syrii od 27 lat, który przebywał tu w Rzymie na spotkaniu Ekip Notre Dame.
Tak.
Co to takiego Ekip Notre Dame? Zaczniemy od tego.
Było to spotkanie odpowiedzialnych za ruch Notre Dame, ruch małżeństw, to jest międzynarodowy ruch.
W Polsce też istnieje?
Owszem, również w Polsce. Może jedyny ruch, który wprost pielęgnuje teologię małżeństwa. Istnieje od 60 lat, założył je ojciec Caffarel w Paryżu.
Wspólnota formacyjna, czy raczej życie?
A więc wspólnota formacyjna i również wspólnota kształtowania nowego oblicza rodziny powstała wtedy, kiedy nie mówiło się jeszcze o teologii małżeństwa. Po raz pierwszy chyba na spotkaniu takim jak to, światowym spotkaniu, mówiło się wprost o misji rodziny. Nie tylko o potrzebie ochrony rodziny, ale o misji rodziny we współczesnym świecie.
Rozumiem, że również w samej Syrii istnieją te ekipy Notre Dame.
Owszem.
Jak to wygląda w konkrecie?
Choć nasza wspólnota chrześcijańska stanowi znikomą, można powiedzieć, mniejszość, to jest niesłychanie zróżnicowana, bogata i posiadająca dużo wigoru. Cechą charakterystyczną Kościoła w Syrii jest to, że jest to wspólnota wspólnot, wspólnota różnych rytów. Podobnie więc ekipy Notre Dame. To są prawosławni i katolicy. To są katolicy różnych obrządków.
I łączy ich ta chrześcijańska wizja małżeństwa. Spotykają się w jakichś grupach czy w parafiach?
To są wspólnoty podstawowe, które liczą sobie na ogół 5-6 małżeństw, które się spotykają systematycznie. Raz w miesiącu jest spotkanie formacyjne, a drugi raz w miesiącu jest tak zwane spotkanie przyjacielskie, które ma formę dowolną. Ono może być również poświęcone studiowaniu jakiegoś problemu. Poza tym te grupy później łączą się w sektory, powiedzmy 10-12 wspólnot.
A w Syrii ile takich małżeństw jest, które uczestniczą?
Mamy 6 sektorów, ponad 50 wspólnot, a więc gdzieś 300 małżeństw, które się spotyka systematycznie.
No to rzeczywiście imponująca liczba. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w Radiu Watykańskim gościliśmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę i misjonarza w Syrii od 27 lat. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, z Bogiem.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i posłudze ludowi Bożemu. Benedykt XVI często powraca do tej sprawy na spotkaniach z duchowieństwem. Podczas podróży do Stanów Zjednoczonych w kwietniu ubiegłego roku zachęcał amerykańskich księży w nowojorskiej katedrze świętego Patryka. Skierujmy wzrok ku górze, z wielką pokorą i ufnością prośmy Ducha, by pomagał nam każdego dnia wzrastać w świętości. Starajmy się jako pierwsi okazywać pokorę i czystość serca, konieczne by zbliżyć się do blasku Bożej prawdy.
Na potrzebę duchowej odnowy papież wskazał też w czerwcu w Brindisi na południu Włoch księżom tamtejszej diecezji. Bądźcie wzorami modlitwy, stawajcie się w niej mistrzami. Niech wasz czas będzie wyznaczany rytmem modlitwy, w której na wzór Jezusa oddawajcie się odradzającej rozmowie z Ojcem. Musimy być przekonani, że czas modlitwy jest w życiu kapłana najważniejszy, bo wtedy właśnie Boża łaska działa z największą skutecznością, czyniąc jego posługę owocną, podkreślił Ojciec Święty. A we wrześniu tak mówił do francuskiego duchowieństwa w paryskiej katedrze Notre Dame. Jakże wspaniałe jest nasze działanie w służbie Słowa Bożego. Jesteśmy narzędziami Ducha, stajemy się głosem Boga, wsłuchawszy się w to, co płynie z Jego ust. Wkładamy Jego Słowo w swoje usta, by dawać je światu, zaznaczył Benedykt XVI.
Papież poleca też na luty intencję misyjną. Dotyczy ona jedności Kościoła w Afryce. Mamy się modlić, aby znalazł on odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój, zgodnie ze wskazaniami drugiego specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Afryce. W komentarzu do tej intencji, opublikowanym przez agencję misyjną Fides, nawiązano do trwających przygotowań do zgromadzenia synodalnego, które już po raz drugi skupi się na problematyce Czarnego Lądu. Na niedawnym spotkaniu zajmującej się nimi Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Afryki zwrócono uwagę na wciąż tam liczne konflikty. Zagrażają one pokojowi, tak pilnie potrzebnemu ludom tego kontynentu. Kościół obecny jest w Afryce, zwłaszcza w jej północnej części, już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jego dzieje związane są z imionami tak znanych świętych jak Cyprian Augustyn czy Cyryl Aleksandryjski. Niestety konflikty, tak częste w najnowszej historii Czarnego Lądu, poważnie utrudniają głoszenie Ewangelii. Konsekwencje zbrojnych walk i ludobójstwa, nienawiść, urazy i przemoc odczuwane są tam nieraz jeszcze boleśniej niż w innych częściach świata. W tej sytuacji Kościół winien uzdrawiać serca Afrykańczyków ewangeliczną mądrością.
Źródłem konfliktów, tak w Afryce, jak i na innych kontynentach, jest często ubóstwo. Pisze o tym Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. Zwraca uwagę na niesprawiedliwości, jakiej doznają w transakcjach handlowych z państwami bogatymi te, które są uboższe. W tych krajach, w dużej części afrykańskich, uzależnienie od eksportu produktów podstawowych w dalszym ciągu stanowi silny czynnik ryzyka, stwierdza papież w swym orędziu. Chciałbym tu ponowić apel, aby wszystkie kraje miały te same możliwości dostępu do światowego rynku, bez wykluczania i marginalizacji. W przesłaniu na Dzień Pokoju Benedykt XVI porusza też problem szerzenia się takich chorób pandemicznych jak malaria, gruźlica czy AIDS. Ponadto mówi o ubóstwie dzieci nie mających dostępu do oświaty, podstawowej opieki zdrowotnej czy nawet wody pitnej. To również dotyczy w szczególnym stopniu Czarnego Lądu.
Przypomnijmy jeszcze papieskie intencje modlitewne na miesiąc luty. Ogólna, aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i posłudze ludowi Bożemu. Misyjna, aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój, zgodnie ze wskazaniami drugiego specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Afryce.
Święty tygodnia.
Błażej.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Trzeciego lutego przypada w kościele wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika. Urodził się w drugiej połowie III wieku w Cezarei Kapadockiej na terenie dzisiejszej Turcji w chrześcijańskiej pobożnej rodzinie. Według różnych podań, które dotarły do naszych czasów, studiował filozofię i medycynę. Jako zdolny lekarz pracował i mieszkał w armeńskiej Sebaście, gdzie wiele pomagał biednym. Przenaglony wewnętrznym głosem porzucił jednak swój zawód i został pustelnikiem. Po śmierci biskupa Sebasty mieszkańcy miasta przypomnieli sobie o szlachetnym lekarzu i gorliwym pustelniku, nakłaniając go do przyjęcia biskupstwa. Kilka lat później, za panowania cesarza Licyniusza, gdy wybuchło ostatnie z wielkich prześladowań chrześcijan, biskup Błażej wraz z wieloma swoimi wiernymi zmuszony był opuścić miasto, ukrywając się w górskiej pieczarze. Na skutek zdrady został jednak pojmany i wtrącony do więzienia, gdzie wszelkimi sposobami namiestnik cesarza starał się go zmusić do wyparcia się Chrystusa. Z męczeństwa świętego Błażeja. Po przyprowadzeniu Błażeja do miasta próbowano najpierw zwodzić go słodkimi słowami. Witaj, Błażeju, przyjacielu bogów, zwrócił się do niego namiestnik. Nie nazywaj mnie w ten sposób, bo jednemu Bogu tylko służę, odpowiedział. Jego słowa rozzłościły namiestnika, kazał go więc ubiczować. Szaleńcze, zwrócił się do niego Błażej. Spodziewasz się tą karą odebrać mi miłość Boga, który daje mi siłę, aby wszystko znosić? Na każde pytanie odpowiadał spokojnie i pewnie, a więzienie, które miało go złamać, było mu okazją, aby umacniać swych wiernych. Kiedy bowiem dowiedzieli się o miejscu jego uwięzienia, zaczęli schodzić się do niego, przynosząc mu dzieci i cierpiących, aby pocieszał ich i błogosławił. Wielu też uzdrowił, między innymi syna pewnej kobiety, któremu ość utknęła w gardle, dusząc go na oczach matki. Biskup Błażej był Ormianinem. Armenia to kolebka ludzkości i pierwszy kraj na świecie, w którym chrześcijaństwo stało się religią państwową. Przez wieki była to chrześcijańska wyspa na morzu obcych azjatyckich żywiołów, których armie jak złe wiatry hulały po tym kraju. Cokolwiek zostało tutaj zbudowane, uległo zniszczeniu. A rzeki Armenii, ojczyzny bólu, raz po raz spływały chrześcijańską krwią. 7 wieków przed chrztem Polski jeden z azjatyckich najeźdźców chciał narzucić Armenii swoją religię. Łatwiej wyrwać kolor ze skóry człowieka,
aniżeli wiarę z duszy Ormianina, miał mu odpowiedzieć armeński dowódca. Gdy kolejne próby złamania Błażeja nie odniosły skutku, oprawcy przynieśli żelazne zgrzebła, rodzaj drucianych szczotek, którymi szarpali ciało męczennika. Na sam koniec tych okrutnych tortur został ścięty mieczem. Łatwiej wyrwać kolor ze skóry człowieka, aniżeli wiarę z duszy Ormianina. Męczeńska śmierć Błażeja i jego liczne cuda sprawiły, że z czasem zaliczony został do grona tak zwanych 14 świętych wspomożycieli, których wstawiennictwo u Boga uznawano za wyjątkowo skuteczne. Nie dziwi więc wielka liczba kościołów, ołtarzy i obrazów jemu poświęconych. Nie dziwią związane z nim tradycje. Poza popularnym błogosławieństwem świętego Błażeja w niektórych stronach Polski wierni przygotowują świece, tak zwane Błażejki, które poświęcają w jego wspomnienie. W innych stronach w tym dniu poświęca się jabłka, dając je do spożycia cierpiącym na ból gardła. Teraz inne buduje się domy, nie te jak skromny wiecheć Słomy albo Dąbrowa w późną jesień. W tamtych dziadkowie toczyli koła charówy, babcie przędły swój obowiązek codzienny. Zgrzebne zdrowie trzymało się dzianych koszul. Drewniane łyżki bywały godłem rodzinnej zgody. Wylana na święta krew strzegła pierworodnych przed aniołem głodu. Brak obycia nie hamował ludowej kultury. Żurawie ściągały wieczorami babią akademię. Bociany budowały szczęście wioski. Wszyscy święci z Izydorem na czele czuwali nad każdą porą gleby. Wieś znała swoją księgę przysłów i wierzę Kościoła. I tak naprawdę Polska kochała się w Polsce. Z upływem lat, także i u nas, zanika zwyczaj święcenia soli, chleba, wina i ziół. Nawet niektórym księżom muszą o tym przypominać kościelni czy wierni. Wychowani przez telewizor i komputery, zapominamy niestety, że są rzeczy, których nie da się zobaczyć na ekranie monitora. A przecież Jan Paweł II tyle razy nam przypominał, że pobożność ludowa jest skarbem Kościoła, bo przynosi obfite owoce świętości łaski. Warto, byśmy o tym pamiętali. Warto, byśmy dostrzegli, że procesje, pielgrzymki, kult świętych, obrazy, litanie, nowenny i poświęcenia i wszystko inne, co pobożność ludową stanowi, jest dla nas szansą, byśmy jako Kościół mogli zakochać się w Kościele. Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja Męczennika wysłuchaj prośby Twojego ludu i spraw, abyśmy cieszyli się pokojem w życiu doczesnym i otrzymali pomoc do osiągnięcia życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.